Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim. Sprawem po drodze.
Dzień dobry Państwu, jak co tydzień kwadrans z prawem po drodze. Mariusz Piestrak przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest mecenas Karolina Bobek, adwokat z Kancelarii Adwokackiej Karolina Bobek z Katowic. Dzień dobry pani mecenas.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani mecenas, wracamy trochę do wątku poruszonego kilka tygodni temu, wtedy kiedy była pani gościem w studio. Rozmawialiśmy o kodeksie pracy w kontekście umowy o pracę przede wszystkim. No ale dzisiaj chciałbym sięgnąć do takiego niechlubnego wątku, który czasami się pojawia w sądach pracy. Wątek dotyczący, no tak z amerykańska nazywamy, nie wiem czy ładnie, czy nieładnie, mówimy o mobbingu w pracy. Różnego rodzaju zachowania, najczęściej pracodawcy, czasami współpracowników wobec pracownika. Znamy już wiele takich spraw, gdzie sąd zasądzał odszkodowania na rzecz pracowników. Pani mecenas, porozmawiajmy trochę w kontekście właśnie prawa i tego, czym ten mobbing w miejscu pracy w gruncie rzeczy, biorąc pod uwagę choćby kodeks pracy, czy pewne orzeczenia już na tym gruncie, czym on w istocie jest?
Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka do końca łatwa. Przede wszystkim biorąc pod uwagę fakt, że pojęcie mobbingu zostało wprost wprowadzone do kodeksu pracy dopiero w 2014 roku. I rzeczywiście jest to pojęcie przyjęte z języka angielskiego i które jeszcze do końca jakby nie funkcjonuje przede wszystkim w świadomości samych pracowników. Ja na przykład osobiście słyszałam, wskazując jednemu z pracodawców, że ma on pewne obowiązki związane z przeciwdziałaniem mobbingowi, usłyszałam, że przecież u niego w pracy pracują sami mężczyźni, więc nie ma żadnego problemu z mobbingiem. Oczywiście do końca to tak nie jest. Jeżeli czas pozwoli, to wrócimy później do tematu związanego z dyskryminacją i z równym traktowaniem w pracy, bo to znowu dla zmiany są pojęcia, które już się dobrze zadomowiły i które wynikają od lat z kodeksu pracy. A wracając do mobbingu, ustawodawca przewidział definicję legalną w kodeksie pracy. Jeżeli więc nie mamy pojęcia, co to jest mobbing, powinniśmy znowu sięgnąć bezpośrednio do kodeksu pracy. Co istotne, mobbing to są działania, które może podjąć nie tylko pracodawca, ale także inny pracownik, a nawet osoba trzecia, na przykład będąca jednym z klientów albo jakimś zleceniodawcą czy zleceniobiorcą naszego pracodawcy. To bardzo istotne.
To coś tak. Nowego, przyznam szczerze. Czyli co, ten tak zwany trudny klient może też mobbingować?
Jeżeli jego działania będą bezpośrednio nakierowane na wyrządzenie pracownikowi szkody w tym znaczeniu, że będą polegać na uporczywym, długotrwałym nękaniu, zastraszaniu pracownika, będą wywoływać u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, czy będą wprost go ośmieszały, a pracodawca na przykład nie podejmie żadnych czynności związanych z tym, żeby temu mobbingowi przeciwdziałać, mogą takie działania w jakichś skrajnych przypadkach zostać uznane także za mobbing obciążający pracodawcę. Tutaj oczywiście wiadomo, że jeżeli chodzi o środowisko pracy, to najbardziej chodzi o działania samego pracodawcy, przełożonych czy naszych współpracowników. Ale takie skrajne przypadki myślę, że też mogą się zdarzyć.
Czyli przy okazji odpowiedzi na moje pytanie, rozumiem, przytoczyła pani tą definicję
mobbingu, i najważniejszy element.
Możemy ją jeszcze raz przytoczyć?
Oczywiście. Mobbing to będą działania lub zachowania, czyli mówimy tutaj, mogą to być tak zwane zaniechania, tak? Zaraz będziemy mówić o jakichś przykładach. Dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym, długotrwałym nękaniu, zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie lub eliminację zespołu współpracowników. Więc tutaj ta definicja ustawowa jest dość szeroka.
No, od razu przychodzi mi tutaj mnóstwo różnych sytuacji, które no, wchodziłyby w zakres tej definicji. Właśnie podkreśliła pani też ten element związany z zaniechaniem. Czyli to nie musi być konkretne takie działanie aktywne, ale może to być właśnie unikanie pewnych działań, które mogłyby, co rozumiem, taką sytuację naprawiać.
Na przykład, jeżeli przełożony widzi, że wszystkie osoby w dziale izolują jedną z nich, nie bierze ona udziału w spotkaniach, jest izolowana też w tym sensie, że osoby nie traktują ją po koleżeńsku, nie pytają, nie dzielą się z nią obowiązkami, pracodawca ma obowiązek w takich sytuacjach zareagować. I co jest bardzo istotne, ewentualna odpowiedzialność pracodawcy i to odszkodowanie, od którego jakby wyszliśmy na początku, będzie zależeć od tego, nie czy doszło do mobbingu, tylko czy pracodawca podjął odpowiednie działania przeciwdziałające temu mobbingowi.
No to postawmy się w roli pracodawcy teraz. Pani mecenas, czy w takim razie dzisiaj już w kodeksie pracy mamy jakieś przepisy, które mówiłyby o tym, że pracodawca, no zwłaszcza ten, który zatrudnia już kilkadziesiąt czy nawet kilkaset osób, musi stosować jakieś polityki antymobbingowe? Są takie wymagania?
Nie ma takich wymagań. Kodeks przewiduje obowiązek, jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy to przeciwdziałanie mobbingowi, kropka. Ewentualnie następstwa, czyli wypłata odszkodowania. Jeżeli chodzi o polityki czy regulaminy konkretne przeciwdziałania mobbingowi, to jest to działanie oddolne w tym sensie, że pracodawca nie jest do tego zobowiązany, ale jak najbardziej uważam, że jest to słuszny kierunek działania i każdy z pracodawców powinien się zastanowić nie tylko nad tym, czy taki w cudzysłowie papier stworzyć, ale przede wszystkim, żeby zgodnie z tym papierem postępować w przyszłości.
No właśnie, bo trochę, no, zostając w tych butach pracodawcy, no bałbym się tego, że trudno mi będzie udowodnić to, że podejmowałem jakieś kroki, albo inaczej, że ja wiedziałem o danym problemie nawet. Zwłaszcza kiedy to są faktycznie duże struktury, jest kilkadziesiąt osób w firmie, pracują na różne zmiany, no nie zawsze ten pracodawca ma z nimi bezpośredni kontakt.
Dlatego też taka polityka, czy odpowiedni rozdział na przykład w regulaminie pracy jest bardzo pożądany. Ale chodzi o to, żeby te postanowienia takiej polityki antymobbingowej były faktycznie wprowadzane w życie i faktycznie realizowane. Wiąże się to na przykład z obowiązkiem czasowych szkoleń dla wszystkich pracowników, tak żeby każdy wiedział właśnie, co to jest mobbing, jak się bronić w tym sensie, że kiedy można się zwrócić do pracodawcy o pomoc. Wiem, że w praktyce pracodawcy czasem na przykład tworzą osobne skrzynki mailowe, na które pracownik bądź anonimowo, bądź z imienia i nazwiska może taką skargę wysłać. I ważnym elementem takich polityk jest właśnie procedura rozpoznawania oficjalnych już skarg dotyczących mobbingu. I tutaj uczulam pracodawców, żeby jak stworzą taką politykę i stworzą ścieżkę, w jaki sposób rozpoznawać skargi, by się jej trzymali. By nie było ostatecznie tak, że polityka swoje, a skarga idzie do niszczarki i nikt się tym nie przejmuje.
Aha, no bo czasami faktycznie tego typu sytuacje mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji, nie tylko prawnych, czasami nawet do różnego rodzaju tragedii życiowych.
Tak. Tutaj przede wszystkim powinniśmy brać pod uwagę to, żeby nasz zakład pracy, nasze przedsiębiorstwo było miejscem przyjaznym także dla pracowników.
Pani mecenas, tutaj też jeszcze jedno takie nowum dla mnie, bo wychodzi na to, że w różnego rodzaju przypadkach związanych z tym szerokim pojęciem mobbingu każdorazowo odpowiada pracodawca. Jak gdyby nie mówimy o tym, że to ta, nie wiem, ta grupa pracowników, która no, w jakiś sposób nęka, izoluje, mobbinguje właśnie jakąś jednostkę, nie mówimy o tym, że to ona będzie karana, ona będzie odpowiadać, tylko ten pracodawca. Zawsze tak jest?
Jak najbardziej. To jest jakby podstawa regulacji kodeksowej, mówiąca o tym, że z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu mobbingu pracownik lub były pracownik zwraca się do pracodawcy. I tutaj pracodawca wiadomo, że może się od tej odpowiedzialności uchronić właśnie przedstawiając na przykład konkretne działania, które na bieżąco podejmuje. Lub tutaj wiadomo, że wchodzą dodatkowe kwestie związane z umyślną winą na przykład osoby trzeciej, tak, za którą pracodawca już nie będzie ponosił co do zasady odpowiedzialności i z odpowiedzialnością na zasadach ogólnych. I tutaj mam na myśli na przykład tego klienta, o którym rozmawialiśmy na początku.
Też sobie wyobrażam taką sytuację, że no takie czasy, a nie inne. Klient nasz pan, klient często, krótko mówiąc, oznacza dla firmy konkretny zysk, pieniądze i I można sobie wyobrazić sytuację, że pracodawca no troszeczkę poświęca chociażby to dobre imię pracownika, każe mu troszeczkę no, przyjąć postawę nieco bardziej cierpliwą, żeby więcej od tego klienta zniósł niż standardową powinien, no bo jednak dany klient jest konkretnym dochodem dla firmy.
No tutaj rzeczywiście ten styk osoby trzeciej, czyli klienta i pracodawcy może być problematyczny, ale myślę, że wszystko trzeba rozpatrywać bardzo kazuistycznie, czyli biorąc pod uwagę konkretny przypadek, nie wyobrażam sobie sytuacji, by na przykład przełożony stał przy pracowniku, który jest dosłownie poniżany przez klienta i zdarza się to, nie wiem, w regularnych odstępach czasu, a pracodawca nie reaguje. Bo są inne sposoby, narzędzia, które umożliwiają współpracę z takim klientem, albo no jednak postawienie go trochę do pionu, w cudzysłowie, tak by jednak ten pracownik nie poniósł szkody.
No bo znów, no, szukając przykładu, który by tutaj nie do końca pasował nam do tej sytuacji, szukam trochę wyjątków. No wyobraźmy sobie sytuację pracy w tak zwanym call center. To też jest chyba taka specyfika tej branży, że ta osoba po drugiej stronie często to jest ten trudny klient, bo na przykład on dzwoni z jakimś problemem, on dzwoni, żeby się na kogoś poskarżyć, najczęściej na usługi jakiejś firmy, albo odbiera po raz kolejny telefon, który swego rodzaju też nękaniem może być, bo zapraszany jest po raz enty na to samo spotkanie, w którym będą prezentowane te same produkty, które już wielokrotnie widział albo nie chce tam
no
być.
No tutaj myślę, że wchodzimy już trochę za bardzo na grunt kodeksu cywilnego i ochrony dóbr osobistych i rzeczywiście relacji pomiędzy konkretną osobą a tym pracownikiem. Więc tutaj granica jest ruchoma, cienka i tak jak mówiłam, każdy przypadek należy rozpatrzeć oddzielnie.
Jasne, indywidualnie. Pani mecenas, jeszcze jeden wątek, myślę sobie, istotny. W tej definicji przytoczonej przez panią, ważna kwestia, uporczywe, ale długotrwałe nękanie. No można to pewnie różnie interpretować. Dla pracownika to może być krótszy okres, dla pracodawcy dłuższy.
Jak najbardziej. I tutaj znowu tej ostatecznej oceny tak naprawdę dokona sąd, przyznając lub nie przyznając w danej sytuacji odszkodowanie. Ale z orzecznictwa wynika nam, że ta długotrwałość też jest odbierana w różny sposób. Zależy to od intensywności działań mobbera. I równie dobrze długotrwałość może oznaczać na przykład parę zdarzeń jednego dnia albo trzy dni, w których każdy pod rząd działo się coś. A równie dobrze długotrwałość może oznaczać parę miesięcy. To wszystko zależy też od odczuć danego pracownika, tak? Kiedy on danym zachowaniem, danym naruszeniem swojej jakby strefy dóbr poczuje się tak naprawdę urażony i kiedy on zacznie się obawiać właśnie o swoje dobro.
No i jeszcze jeden wątek taki, który może jeszcze w naszym kraju nie jest znacznym problemem, tak przynajmniej mi się wydaje. Natomiast z sygnałów, które znamy, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, tam ten problem czasami urasta do rangi politycznej nawet. No, mówię tutaj o takich seksistowskich na przykład żartach, komentarzach, czyli te stosunki damsko-męskie w miejscu pracy. Bardzo grząski, trudny temat.
Bardzo grząski, trudny temat, ale tu możemy wrócić znowu do początku i do podstawowych zasad związanych z prawem pracy w Polsce, ponieważ właśnie nawiązał pan do zasady równego traktowania. I tutaj już nie jest to żadne nowum w prawie polskim, po prostu pracodawca ma dbać o równe traktowanie, szczególnie ze względu na przykład na płeć i musi zapewnić równe obowiązki na tych samych stanowiskach, równe wynagrodzenie, niezależnie od ci pracownika.
Pani mecenas, właśnie, no to idźmy krok dalej. Jakie w takim razie pracodawca może podjąć no, kroki naprawcze w sytuacji, kiedy dostanie taki sygnał, że dana osoba czuje się nękana, mobbingowana, albo w sytuacji takiej, kiedy on sam dostrzeże taki problem?
Chyba podstawą, jak we wszystkich stosunkach międzyludzkich, jest po prostu rozmowa. Przy czym czasem trzeba na to uważać, bo już sama rozmowa z danym pracownikiem może go w jakiś sposób napiętnować i wcale nie naprawić relacji na przykład pomiędzy nim a grupą. Więc tutaj w tych politykach, o których mówiliśmy wcześniej, często wyznacza się na przykład komisje antymobbingowe, które składają się z osób, nie wiem, o dużym stażu pracy, na odpowiednich stanowiskach, nawet czasem z osób trzecich, czyli na przykład wykształconych mediatorów, które podejmują rozmowę, przesłuchują świadków, sprawdzają dokumenty, sprawdzają, czy do tego mobbingu rzeczywiście doszło. Inną sprawą oczywiście są jakieś dyscyplinujące rozmowy, szkolenia, na przykład przesunięcie pracownika z danego odcinka, z danego wydziału na inny. To już są jakby kolejne kroki. Tutaj ważniejsze według mnie jest to, co pracownik może zrobić, kiedy dojdzie do mobbingu, a na przykład pracodawca nie poczuwa się w ogóle do odpowiedzialności, nie podejmie żadnych kroków. Bo jeżeli taki mobbing wywołałby na przykład rozstrój zdrowia pracownika, wtedy pracownik ma osobną podstawę kodeksową wynikającą z prawa pracy do domagania się odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za tą swoją szkodę, za tą krzywdę niematerialną. Dodatkowo ma on prawo do odszkodowania w wypadku, kiedy rozwiąże umowę o pracę właśnie z powodu mobbingu. Więc tutaj zataczamy takie koło, jeżeli jest nam tak źle w zakładzie pracy, a nikt, czyli czytaj pracodawca, z tym nic nie zrobi, my możemy rozwiązać umowę o pracę i jeszcze dodatkowo domagać się zarówno zadośćuczynienia za szkodę na naszym zdrowiu, jak i odszkodowania za sam fakt, że musieliśmy z tego stanowiska pracy zrezygnować.
Pani mecenas, nie pytam o konkretne sprawy, ale czy faktycznie możemy powiedzieć, że w naszym kraju oprócz tych zadośćuczynień powszechne stają się, no krótko mówiąc, kary pieniężne?
Ciężko tutaj mówić o powszechności, ale zdecydowanie powszechnie pracownicy powołują się na różne przyczyny związane może nie dosłownie z mobbingiem, ale na przykład z dyskryminacją przy zwalnianiu, czy przy podwyżkach, przy kierowaniu na szkolenia. I z tego tytułu domagają się konkretnych roszczeń od pracodawcy. Więc tutaj pracodawcy muszą także brać to pod uwagę.
Pani mecenas, jeszcze jedna kwestia przychodzi mi w tym kontekście do głowy, no bo cały czas jesteśmy tutaj, tak mi się wydaje, na marginesie mobbingu, równouprawnienia w miejscu pracy, no ale no, nie dajmy się zwariować. Jestem właścicielem firmy, zatrudniam tam konkretne osoby na konkretnych stanowiskach, no ale tacy jesteśmy ludźmi i przecież często zdarza się tak, że jedne osoby bardziej lubię, bardziej przypadają mi do gustu, lepiej mi się z nimi współpracuje, a inne z innymi mniej, czy nie tak dobrze. To co, zgodnie z tymi przepisami, o których dzisiaj rozmawiamy, nie mogę awansować, nagrodzić w jakiś sposób osobę, którą pod względem charakterologicznym bardziej cenię?
Co do zasady, nie. Ponieważ kryteria na przykład awansu, kierowania na szkolenia, przyznawania premii lub nagród powinny być co do zasady zbieżne. To znaczy, bo tutaj pan mówił o tym, ja kogoś lubię, z kimś mi się lepiej pracuje. I tutaj bym postawiła granicę, czyli awansuję daną osobę, bo ją bardziej lubię, to zdecydowanie jest naruszenie zasady równego traktowania. Ale już, bo lepiej mi się z nią współpracuje, tutaj można się zastanawiać, ponieważ konkretnie jakby potrzebujemy danej osoby na danym stanowisku i jej właściwości nie tyle osobiste, co sposób wykonywania pracy chociażby, tak? Jej zaangażowanie, jej wyniki, to już są takie kryteria w miarę obiektywne, na których możemy oprzeć choćby awans takiej osoby. Więc tutaj pracodawca powinien osoby na tym samym stanowisku, o tym samym zakresie obowiązków, co do zasady traktować tak samo. Wiadomo, że są różne zmienne dotyczące na przykład czasu pracy, właśnie zaangażowania, czy nawet wyników. To już są tutaj w miarę obiektywne przesłanki, którymi pracodawca może kierować się chociażby przy awansie.
No proszę bardzo, szanowni państwo, jak się okazuje, pracodawcą dzisiaj łatwo nie jest być. No i ja państwu życzę w takim razie no, takiego szacunku do tych swoich pracodawców, bo jak widzicie państwo od tej drugiej strony, patrząc na problem w kontekście prawa i orzecznictwa, to też tak łatwo i przyjemnie do końca nie jest. Dobrze, to tym optymistycznym wątkiem zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Pani mecenas Karolina Bobek była dzisiaj naszym gościem. Pani mecenas, mam nadzieję, że do wątków związanych z prawem pracy jeszcze wrócimy, bo to jest temat właściwie dla każdego.
Również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Szanowni państwo, my słyszymy się tradycyjnie za tydzień po 14:00.
Z prawem po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza. Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim.